Ach, te Anki, czyli dzisiaj opowiem o niesamowitych Annach. Ryszard Kapuściński powiedział: wszak istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą i jest to rodzaj choroby w gruncie rzeczy nieuleczalnej. Będzie to podcast o podróżach do miejsc niedalekich, o bogatej historii Polski i regionu, o miejscach osiągalnych dla każdego i o moich przemyśleniach w historycznych miejscach. Zapraszam, Marcin. Drodzy słuchacze, dziękuję za gwiazdki przyznawane mojemu podcastowi i kolejne wirtualne kawy. Bardzo się cieszę, że moje ostatnie, jak na mnie, dość współczesne podcasty cieszyły się bardzo dobrą słuchalnością. Mówię tu o aferze drożdżowej czy szczecińskich fortepianach. Chciałem również poinformować Was, że mój pierwszy odcinek pod tytułem Galeon Smog nagrałem jeszcze raz. Jego jakość była mocno dyskusyjna i jeśli nie mogliście przez niego przebrnąć, zapraszam ponownie. Chciałem też powiedzieć, że 99% moich podcastów ma poprawioną jakość dźwięku, więc jeśli któryś Wam nie odpowiadał jakościowo, spróbujcie proszę ponownie. Zbliża się także 75. odcinek, przy którym chętnie odpowiem na Wasze pytania, więc piszcie na adres domwdawidach@gmail.com, na profil instagramowy czy facebookowy. Zostało jeszcze kilka tygodni. Chciałem też przypomnieć, że kilkanaście miesięcy temu nagrałem podcast o panu samochodziku i templariuszach, zanim temat stał się modny. Zapraszam do posłuchania i skonfrontowania go z nową wersją przygód kultowego detektywa. Składam najserdeczniejsze życzenia wszystkim słuchającym mnie Annom z okazji nadchodzących imieni. Imię Anna ma głębokie znaczenie. Pochodzące z języka hebrajskiego oznacza łaskę lub pełnię. Jest to imię o długiej tradycji, obecne w różnych kulturach i czasach, od starożytności po współczesność. Wszystkie trzy Anny, o których opowiem, z pewnością odzwierciedlają to znaczenie w swoim życiu i działaniach. Zmieniały losy Polski i regionu, pozostawiając trwały ślad w historii. Jednak czwarta Anna, którą wspomnę, jest niezwykle intrygująca i wydaje mi się, że mogłaby wnieść jeszcze więcej niż jej krewne, gdyby miała okazję zasiąść na tronie królewskim czy książęcym. Dlatego jeszcze raz z okazji imienin wszystkich Ani, jeszcze raz składam życzenia, abyście nigdy nie zapomniały o swym wyjątkowym imieniu i znaczeniu, które nim płynie. Niech ta magia towarzyszy Wam w życiu, inspiruje Was do spełnienia marzeń i tworzenia niezapomnianych historii. W kilku rozmowach ze znajomymi i słuchaczami zauważyłem pewną halkę myślową, kiedy wspomina się o Annie Jagiellonce. Zazwyczaj nasza uwaga automatycznie skupia się na polskiej królowej o tym imieniu. Jednak gdy wspomnimy o pomniku Bogusława X i Annie Jagiellonce, stojącym pod zamkiem książąt pomorskich, osoba nieznająca historii Pomorza prawdopodobnie zapyta, a co ona robiła w Szczecinie? Kiedyś opowiadałem historię szczecińskiej Anny i usłyszałem pytanie, czy to ta sama Anna z Golubskiego Zamku, dlatego postanowiłem opowiedzieć historię Terech Jagiellonek, trzech po mieczu, jednej po kądzieli, w sposób chronologiczny i mam nadzieję zwięzły, pomijając niepotrzebne daty. Chcę także połączyć losy tej dynastii z zamkiem, o którym myślałem, że jest krzyżacki w Golubiu Dobrzyniu, interesującym miejscem, które może się wydać nieoczywiste. Pierwsza Anna, która zmieniła losy księstwa pomorskiego, pojawiła się w moim podcaście o Bogusławie X i to ona znajduje się na szczecińskim pomniku obok zamku książąt pomorskich. Anna Jagiellonka, córka polskiego króla Kazimierza IV Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki, urodziła się w roku 1503. Jej życie było pewne ważnych wydarzeń i wpływowych decyzji, a jej losy jako księżnej pomorskiej pozostawiły trwały ślad w historii. W młodym wieku Anna została wydana za mąż za Bogusława X, księcia pomorskiego. Celem tego małżeństwa było umocnienie politycznych więzi między dynastiami Jagiellonów a Gryfitami. Szybko stała się szanowaną członkinią dworu, a jej obecność i wsparcie przyczyniły się do wzrostu znaczenia Pomorza. Jak wspominałem w podcaście o Bogusławie X, przyszłość państwa pomorskiego była niepewna, ponieważ w przypadku bezpowtornej śmierci księcia na mocy porozumień politycznych Pomorze miało zostać włączone do Brandenburgii. Poprzednia żona Bogusława X nie rodziła mu dzieci, jednak Anna urodziła aż 8 potomstwa. Jej syn Barnim IX odegrał kluczową rolę w uniezależnieniu Pomorza od Brandenburgii. Co więcej, jej córki weszły w związki małżeńskie z rodami królewskimi i książęcymi. Zofia została królową Danii, a Anna poślubiła Jasta, księcia legnicko-brzeskiego Jerzego I. Jako księżna pomorska Anna angażowała się w różne sprawy państwowe i działania społeczne. Była zaangażowana w rozwój kulturalny i gospodarczy regionu, wspierając artystów, naukowców i przedsiębiorców. Dzięki jej patronatowi wiele projektów i inicjatyw odniosło sukces. Ponadto Anna była także odpowiedzialna za wychowanie swoich dzieci, dbając o ich edukację i przyszłość. Jej wpływ na rodzinną i społeczną sferę był znaczący. Śmierć Anny, która zmarła w wieku tylko 27 lat, była głęboko opłakiwana w regionie Pomorza. Jej dziedzictwo pozostaje ważnym elementem historii tego obszaru. Anna Jagiellonka jako księżna pomorska, jej oddanie sprawom państwowym i zaangażowanie w rozwój Pomorza przyczyniły się do wzrostu znaczenia tego obszaru w XVI wieku. Annę pochowano w opactwie Eldena w Greifswaldzie, czyli Gryfii. Możemy zobaczyć jej nagrobek z napisem Anna von Polen. Zainteresowanych dokładniejszymi dziejami Anny i Bogusława odsyłam do mojego podcastu pod tytułem Jak to Jagiellonowie uratowali księstwo pomorskie. Teraz należałoby opowiedzieć o królowej Czech i Węgier, bo niemieckie źródła nazywają ją Anna von Bemen und Ungarn. Choć w historii Polski nazywana jest oczywiście Anną Jagiellonką, a jej losy jako królowej Czech i Węgier pozostawiły trwały ślad w historii. Jest córką Władysława Jagiellończyka, którego dynastia posadziła na tronach Czech i Węgier. W roku 1515, w wieku zaledwie 12 lat, Anna została wydana za mąż za Ferdynanda Habsburga, arcyksięcia Austrii, który później został królem Czech, a także królem Rzeszy. To małżeństwo miało na celu umocnienie politycznych więzów między dynastią Jagiellonów i Habsburgów, bo Habsburgowie i Jagiellonowie nienawidzili dynastii Hohenzollernów. Anna szybko stała się cenioną członkinią dworu, zdobywając uznanie swoją inteligencją, urodą i wykształceniem. W roku 1526 doszło do kluczowego momentu w życiu Anny, bo jej brat, Ludwik II Jagiellończyk, który był królem Czech i Węgier, zginął w bitwie z Turkami pod Mohaczem. W wyniku tego wydarzenia Anna stała się pretendentką do korony czeskiej i węgierskiej i w roku 1527 została ukoronowana na królową Czech, a w roku 1529 na królową Węgier. Jako królowa Anna Jagiellonka stawiła czoła wielu wyzwaniom politycznym i militarnym. Jej rządy przypadły na burzliwe czasy reformacji i ekspansji Imperium Osmańskiego. Wiemy, że Habsburgowie byli ostoją katolicyzmu. Dzięki swojej mądrości i umiejętnościom dyplomatycznym starała się utrzymywać pokój i stabilność w regionie. W roku 1538 Anna podjęła ważną decyzję, aranżując małżeństwo swojego syna Ferdynanda z Anną, także Jagiellonką, córką króla Polski Zygmunta I, później nazwanego Starym. Ten związek małżeński miał na celu umocnienie ponowne więzów między Polską a Czechami. Do małżeństwa nie doszło, bo syn Ferdynand zmarł w roku 1566. Anna Jagiellonka zmarła 27 stycznia 1547 roku w Pradze, pozostawiając po sobie niezatarte dziedzictwo jako królowa Czech i Węgier. Jej postawa, mądrość, oddanie sprawom państwowym przyczyniły się do stabilizacji w trudnych czasach. Dzięki swojemu imieniu zapewne i działaniom Anna Jagiellonka pozostaje ważną postacią w historii Europy Środkowej. Niestety, jej mariaż niósł w Polsce ciągłe zagrożenie habsburskiej. I warto też powiedzieć, że jej mąż włożył koronę cesarską po śmierci Anny. Choć była żoną cesarza, nie możemy jej niestety tytułować cesarzową Rzeszy. Kolejna Anna jest nam najbardziej znana jako Polakom, bo najpierw była królem, później królową Polski. Anna Jagiellonka, córka króla Polski, Zygmunta I Starego i królowej Bony Sforcy, urodziła się w październiku 1523 roku w Krakowie. Była siostrą Zygmunta Augusta, króla Polski i wielkiego księcia Litwy. Anna Jagiellonka otrzymała znakomite wykształcenie, posługując się biegle po włosku, znała również Macinę, choć tożsamość nauczycieli pozostaje nieznana. Znała również ponoć niemiecki, choć wskazywała duże zainteresowanie historią i zagadnieniami politycznymi. Kwestia jej małżeństwa została zaniedbana zarówno przez ojca, jak i matkę. Choć jak wspomniałem, było zaaranżowane małżeństwo z Ferdynandem, synem innej Anny Jagiellonki. W rezultacie Anna była nagle wykluczona z głównej linii sukcesji, co było trochę jak tor boczny w kwestii dziedziczenia tronu. Ale miało to się potem zmienić. Po śmierci Zygmunta Augusta, czyli ostatniego męskiego członka dynastii Jagiellonów, wielu chętnych pretendowało do poślubienia Anny. Jednak sprawy były niekiedy zbyt skomplikowane, co utrudniało wybór odpowiedniego kandydata. Wśród nich był nawet arcyksiąże Ernest z potężnego rodu Habsburgu. Jednak Jan Zamoyski zdecydował się na małżeństwo odpowiednie dla potencjalnych ambicji Anny. Postanowił zaaranżować mariaż z kandydatem na polski tron, francuskim królewiczem Henrykiem Walezym, zobowiązując go do poślubienia Anny. Henryk Walezy, pierwszy król elekcyjny, mimo składanych początkowo obietnic, odmówił poślubienia Jagiellonki. Po ucieczce Walezego z Polski, z powodu zagrożenia, jakie stanowiła możliwość przejęcia tronu Polski przez Habsburgów, w 1575 roku Anna została ogłoszona królem Polski i wielką księżną litewską. W roku 1575, w wieku 55 lat, Anna poślubiła Stefana Batorego także, księcia Siedmiogrodu. Warto wspomnieć, że habsburskie roszczenia do kratkowskiego tronu istniały ze względu na małżeństwo innej Anny Jagiellonki, o której wcześniej wspominałem, z Ferdynandem I. Ich dzieci, również syn, późniejszy cesarz Maksymilian II, miał w żyłach krew Jagiellonu, więc uprawnione roszczenia do tronu. Królowa Anna była aktywna na polu kulturalnym i edukacyjnym. Patronowała sztuką, wspierała naukę i rozwój uniwersytetu. Miała duży wpływ na rozwój renesansu w Polsce i propagowała europejskie wzorce kulturalne. Była również zaangażowana w działalność charytatywną i wspierała biednych czy też potrzebujących. W czasie swojego panowania Anna starała się pomóc mężowi w stabilizacji kraju. Po jego śmierci w roku 1586 królowa Anna aktywnie wspierała swojego siostrzeńca Zygmunta III Wazę, który odziedziczył tron Polski jako syn Katarzyny Jagiellonki. A jak to było? Po śmierci Batorego w grudniu 1586 roku królowa Anna Jagiellonka miała okazję ubiegać się o tron Polski dla siebie, ponieważ nie była tylko małżonką, ale była współwładcą. Jednak zdecydowała się zrezygnować z tej możliwości, ustąpić. Zamiast tego zaangażowała się w promowanie swojego siostrzeńca, Zygmunta, jako następnego króla. Jako kobieta bezdzietna, Anna darzyła Zygmunta niemal matczyną miłością i była pewna, że jego panowanie przyniesie dobrobyt Polsce. Postanowiła zapewnić obecność dynastii Wazów na polskim tronie na następne lata. I tak się stało, bo zapewniła ciągłość dynastii na następne 80 lat. Dzięki jej wsparciu Zygmunt III Waza został koronowany na króla Polski i wielkiego księcia Litwy w 1587 roku. Anna Jagiellonka odgrywała istotną rolę w polskiej polityce, wspierając Zygmunta podczas jego panowania. Jej działania pomogły umocnić pozycję dynastii Wazów i przyczyniły się do stabilizacji kraju w tym trudnym okresie. Mimo że Anna zrezygnowała z ubiegania się o tron dla siebie, jej wpływ na losy Polski i sukcesji tronu był długotrwały. A jak wiadomo, stabilność władzy króla wybitnego lub niewybitnego ma istotny wpływ na rządzony kraj. Jej oddanie wobec Zygmunta III Wazy przyniosło wieloletni okres panowania Wazów w Polsce, który zaznaczył się jako jeden z ważnych rozdziałów w historii kraju. Dzisiaj równie ocenia się obecność Wazów na polskim tronie oraz upór i ultrakatolickość Zygmunta III, które spowodowały opłakaną dla późniejszych losów Polski kontrreformację. Paweł Jasienica w Rzeczpospolitej Obojga Narodów drwił, że Zygmunt nie robił nic bez zgody nuncjusza. Jednak w porównaniu z jego synem Janem Kazimierzem w zasadzie nie powinniśmy powiedzieć na tego króla ani jednego złego słowa. Odsyłam słuchaczu do podcastu Świętokrzyskie, kolebka polskiego hutnictwa, w którym mój partner Marek Czesak powiedział: czy złym, czy dobrym, na pewno był on królem wojennym. Polska niestety za czasów Wazów toczyła wyniszczające wojny, ale Wazów na tronie zawdzięczamy bohaterce tej opowieści. Mówi się, że była urody nienachalnej. Walezy chował się przed nią w komnatach, a Batory ponoć nawiedził jej sypialnię tylko 3 razy. Plotki plotkami, jej intelekt pozostawił trwały ślad w dziejach. Królowa Polski, Anna Jagiellonka, zmarła w 1596 roku w Nowej Stolicy, czyli w Warszawie. A podobno było to na rękach Zygmunta III, który był przy niej w chwili śmierci. Ostatnią Anną, której chcę powiedzieć, z rodu Jagiellonów jest Anna Wazówna, siostra Zygmunta III Wazy. Jagiellonka po kądzieli urodziła się w 1568 roku w Eskilstunie, czyli 60 lat po śmierci swojej ciotki Anny von Polen. Była szwedzką królewną, najmłodszą córką Jana III Wazy, króla Szwecji, Finlandii i Estonii oraz Katarzyny Jagiellonki, katoliczki, bo ojciec był luteraninem. Młodość spędziła w Szwecji, a mimo że jej matka wychowywała ją w wierze katolickiej, Anna świadomie wybrała luteranizm. Po śmierci matki Anna stała się dla swojego brata Zygmunta najbliższą osobą i kiedy został on wybrany królem Polski, Anna przyjechała razem z nim tutaj w 1587 roku. Niestety spotkała się z niechęcią ze strony polskiego dworu, który uważał, że Anna ma zbyt duży wpływ na króla, co skłoniło ją do powrotu do Szwecji po 2 latach. Jednak Anna powróciła do Polski i osiadła tu na stałe. Ze względu na jej wyznanie nie mogła rezydować na królewskim dworze, ponieważ jej brat otaczał się nuncjuszem, jezuitami i kardynałami, wśród których inteligentna i wykształcona luteranka mogła wzbudzać jedynie strach i kompleksy. Otrzymała starostwo w Brodnicy, a później także w Golubiu. W Golubiu przeprowadziła przebudowę dawnej gotyckiej rezydencji na swój własny zamek w stylu renesansowym. Anna pełniła funkcję starosty brodnickiego i golubskiego, co dawało jej wpływ na zarządzanie tymi regionami. Starostwo brodnickie obejmowało miasto Brodnica i okoliczne ziemie, a starostwo golubskie miało swoje centrum na zamku w Golubiu-Dobrzyniu i obejmowało również okoliczne tereny. Była znana ze swojej inteligencji i pasji do nauki. Otrzymała staranne wykształcenie, co sprawiło, że Zygmunt III cenił sobie jej zdanie, tym bardziej, że ponoć była od niego bardziej zdolna. Posługiwała się językiem szwedzkim, polskim, włoskim, niemieckim i francuskim. Interesowała się religią, botaniką, teologią i historią. a także wspierała artystów i uczonych podczas swojego pobytu w Polsce. Korespondowała z uczonymi, a pierwszy polski zielnik został zadedykowany jej przez profesora Akademii Krakowskiej Szymona Syreniusza, bo powstał przy finansowym wsparciu Anny. Dodatkowo Samuel Świętopełk Bolestraszycki zadedykował jej swój przekład książki Heraklit. Po śmierci w 1625 roku została pochowana w Brodnicy. Jednak jej bratanek, król polski Władysław IV Waza, podjął decyzję o pochowaniu Anny w pobliskim Toruniu, gdzie specjalnie w tym celu dobudowano barokowe mauzoleum przy kościele Najświętszej Marii Panny, który wówczas był świątynią protestancką. Mauzoleum zostało udekorowane barokowym portalem, a nagrobek zawierał wyrzeźbioną w alabastrze leżącą postać królewny. W latach 90. XX wieku naukowcy z Toruńskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przeprowadzili prace konserwacyjne w mauzoleum, podczas których dokonano ekshumacji szczątków królewny. Po potwierdzeniu autentyczności zachowanych pozostałości odbył się powtórny pogrzeb o charakterze ekumenicznym, podczas którego katolicy i luteranie modlili się wspólnie przy jej pochówku. Jej życie pozostawiło ślad w historii Polski jako inteligentnej i zaangażowanej w sprawy kultury oraz nauki siostry króla Zygmunta III Wazy, będącej zarazem głęboko religijną luteranką, siostrą brata katolika. Miejscem nieoczywistym jest zamek w Golubiu-Dobrzyniu, o którym zawsze myślałem, że jest zamkiem krzyżackim, ale tak nie jest do końca. Zamek w Golubiu-Dobrzyniu, pierwotnie nazwany Villa Golube, ma bogatą historię sięgającą jeszcze czasów średniowiecza. W roku 1258 to malowicze miejsce zostało nadane biskupowi włocławskiemu Wolmirowi przez Konrada Mazowieckiego. W tamtych czasach na wzgórzu wznosił się drewniany gród pełniący funkcję strażniczą, strzegący przeprawy przez rzekę Drwęce. Jednak później, w 1293 roku, w wyniku wymiany terytoriów między biskupstwem włocławskim a zakonem krzyżackim, gród znalazł się w granicach państwa zakonnego. W latach 1304-1306 pod kierunkiem ruskiego mistrza krajowego Konrada Saka rozpoczęto budowę zamku murowanego. Pierwszym etapem była wzniesiona z cegły kurtyna obwodowa, czyli obwód zamku, i zostało to ukończone poniżej przyszłego zamku. W kolejnym etapie powstało skrzydło południowe, główne, zawierające kaplicę zakonną, kaplicę Świętego Krzyża, z dekoracyjnym portalem oraz refektarz. Kiedyś myślano, że to był kapitularz. Następnie wzniesiono skrzydło zachodnie, a od strony północno-zachodniego narożnika rozpoczęto budowę wieży głównej na planie kwadratu tej wieży ostatecznej obrony. Jednak w toku prac zrezygnowano z tej inwestycji. W kolejnym etapie powstały skrzydła wschodnie i północne. Czasy się zmieniały, więc one różniły się stylistyką i przez to były niższe od pozostałych. Prace budowlane nadzorował oczywiście mistrz krajowy Konrad Sack. Historia zamku jest pełna zawirowań. W latach 1329-1333 zamek aż trzykrotnie bezskutecznie próbował zdobyć Władysław Łokietek. W 1410, przed bitwą pod Grunwaldem, zamek był miejscem zgromadzenia części wojsk zakonnych. W 1411 roku, po podpisaniu pierwszego pokoju toruńskiego, zamek pozostał w rękach krzyżaków. W ciągu kolejnych wieków zamek wielokrotnie zmieniał właścicieli i pełnił różne funkcje. W 1616 z inicjatywy królewny Anny Wazówny, wspomnianej przeze mnie siostry króla Zygmunta III Wazy, rozpoczęto jego rozbudowę. Dodano attyki w stylu renesansowym oraz budynek na przedbramiu i wieżyczki w narożach. W tym okresie, w czasach piekielnie inteligentnej Anny, na zamku w Gołubiu wyhodowano również tytoń, który został sprowadzony z Turcji. Taka dygresja, co to jest attyka? Attyka to architektoniczny element, który znajduje się na gzymsie lub ścianie budynku. Może być płaska lub zdobiona z balustradami czy innymi dekoracyjnymi elementami. Attyki służą między innymi do osłaniania dachu i konstrukcji dachu. Mogą pełnić funkcję ochronną przed wilgocią i oczywiście służyć jako element dekoracyjny, który nadaje budynkowi elegancki wygląd. Tyle dygresji. W późniejszych latach zamek był wielokrotnie niszczony i odbudowywany. W czasie wojen szwedzkich został poważnie uszkodzony. Po tych wydarzeniach przeszedł kolejne remonty i renowacje. W okresie międzywojennym urządzono tu muzeum, a po II wojnie światowej rozpoczęto prace zabezpieczające, które toczyły się na przełomie lat 50. i 60. Odrestaurowano zamek, dużo też zrobiono w tym zamku niedawno, w latach zerowych. Obecnie zamek w Golubiu-Dobrzyniu jest jednym z najciekawszych zabytków historycznych na terenie Polski, świadkiem wielu etapów naszej historii. Anna, księżna pomorska. Anna, królowa Czech i Węgier, o mało co cesarzowa. Anna, król Polski i wielka księżna litewska. Wreszcie niedoceniona Anna, siostra polskiego króla. Wszystkie nietuzinkowe i piekielnie inteligentne. Czy to magia imienia, czy potęga jagiellońskiej krwi? Dzisiaj tego nie wiemy. Miałem wszystkim Annom poświęcić równe części podcastu. Jednak nie wyszło, gdyż Anna Jagiellonka, król Polski i wielka księżna litewska, jest postacią, której trzeba poświęcić trochę więcej czasu. Paweł Jasienica napisał o niej książkę pod tytułem Ostatnia z rodu. Zgodzicie się na pewno ze mną, że Anny z najznamienitszej dynastii europejskiej lub z najznamienitszej dynastii europejskich królów naprawdę były nietuzinkowe. Co za magia. Zapraszam także na dawne włości Anny Wazówny. Na pewno się nie rozczarujecie. I muszę jeszcze powiedzieć, że była jeszcze jedna Anna Jagiellonka. Królewna, córka Zygmunta Starego, która zmarła w wieku 5 lat. Drodzy słuchacze, jeśli słuchacie Miejsc Nieoczywistych na Spotify, Apple Podcast, czy też Player FM, proszę o krótką chwilę. Dajcie znać, co sądzicie o kaście, przyznając ocenę w postaci gwiazdek. To proste działanie pomoże mi zdobyć większą widoczność i dotrzeć do jeszcze większej liczby osób, które mają podobne zainteresowania. Wasze komentarze, opinie, sugestie są niezwykle ważne, dlatego też zachęcam Was do dzielenia się tymi refleksjami pod adresem dombwdawidach@gmail.com. Każdy Was głos jest niezwykle cenny i pomoże mi w rozwoju podcastu. Możecie również wesprzeć podcast na stronie buycoffee2/miejsca nieoczywiste. Podcast jest non-profit, a środki wykorzystuję na promocję treści w mediach społecznościowych.